Przed nami sobota, 24 maja. Program realizuje Piotr Król. Przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Dzień dobry, kłaniamy się o poranku i zapraszamy do wysłuchania magazynu Poradnik Działkowca w Radiu Lublin. A co przygotowaliśmy na dziś? Między innymi powiemy o zatrzymywaniu wody w glebie i tworzeniu ogrodów deszczowych.
Wmontujemy ją w cały ten tak jakby obieg wody przez filtr. Fantastycznie kaskada na powietrza nam tą wodę, co przyspiesza mineralizację wszelkich związków i też oczywiście powoduje przyjemny plusk i więcej tej wody nam paruje po tych kamieniach do atmosfery, do powietrza i przez to nam właśnie ta temperatura powietrza się obniża.
Powiemy też, co zamiast trawnika.
Tak dobierać te rośliny, żeby one były jak najdłużej w tym naszym ogrodzie, ale też właśnie dodawać takie akcenty, które pozwolą użytkownikowi zachwycać się tą zmiennością. No ale dlatego edukujemy, uczymy naszych klientów, że jednak to jest zmienność. Nigdy nie ma nic na stałe. Na stałe będą drzewa.
A także co to są pseudozboża?
W ten sposób może być przetwarzanym jest na przykład len, który powszechnie znany jest jako roślina, z której tłoczymy olej, ale znalazła także szerokie zastosowanie w przypadku przemysłów typu młynarstwo, gdzie len przemielany jest na mąkę, również wytłoki lniane, czyli produkt uboczny powstały w wyniku wytłoczenia oleju, jest przemielany na mąkę.
Więcej o tym w dalszej części programu. Rozpoczynamy od prognozy pogody na najbliższe dni, a tutaj zimno i pogoda mieszana. Chmury i deszcz, od jutra nieco cieplej. To tak w skrócie, a oto szczegóły, jak informują synoptycy. Dziś w naszym regionie po deszczowej nocy w dzień zachmurzenie duże, pod wieczór z większymi przejaśnieniami. Do tego opady deszczu. Prognozowana suma opadów do 10 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna od 9 do 12 stopni. Wiatr słaby z kierunków północnych. Noc zimna z temperaturą minimalną od 3 do 6 stopni. Lokalnie możliwy przelotny deszcz, a jutro w niedzielę o kilka stopni cieplej na termometrach od 14 do 17. Do tego zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego, miejscami słabe opady deszczu. Wiatr słaby, zmienny z przewagą wschodniego. Kolejna noc z niedzieli na poniedziałek z temperaturą od 6 do 9 i deszczowo, a w poniedziałek temperatury zróżnicowane. Maksymalnie od 11 stopni na południu województwa do 17 na zachodzie. Przez cały dzień zachmurzenie duże, na zachodzie z większymi przejaśnieniami, opady deszczu na południowym wschodzie okresami o umiarkowanym natężeniu. Wiatr słaby, umiarkowany, północno-wschodni i północny. A co przyniosą kolejne doby? Pogodę w kratkę i zróżnicowane temperatury. Ogólnie chmury, deszcz, burze i porywisty wiatr. I tak w nocy z poniedziałku na wtorek temperatura minimalna od 9 do 11. We wtorek na termometrach maksymalnie od 13 stopni na wschodzie do 20 na zachodzie. W nocy z wtorku na środę na termometrach od 10 do 12, a w środę chłodniej na zachodzie regionu, tam 14 stopni do 21 na wschodzie. Do tego Poradnika Działkowca 24 maja. W naszych programach zachęcamy Państwa także do zakładania ogrodów deszczowych i stosowania innych form, by zatrzymywać wodę w glebie. Bo Polska jest krajem, w którym deficyt wilgoci jest bardzo duży. Na jednego mieszkańca naszego kraju przypada 3 razy mniej wody niż średnio w Europie. Dlatego każde działania, które powodowałyby lepsze wykorzystywanie zasobów wodnych, jest pożądane. Poziom wód do celów konsumpcyjnych, jak i gospodarczo, jest na poziomie obszarów północnej Afryki. Oszczędzanie wody to jedno, a drugie to jej zatrzymywanie w glebie, dlatego warto na przykład zakładać ogrody deszczowe, czy też oczka wodne, które są pracochłonne, czasochłonne i kosztowne, ale znakomicie sprawdzają się w ogrodzie, zwłaszcza w letnie upały. A co jest ważne przy ich projektowaniu, mówi Roman Wróbel ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa, oddział w Lublinie.
Oczko wodne w ogrodzie, mimo tego, że jest oczywiście pracochłonne i jest kosztochłonne przy założeniu, to jednak spełnia niebagatelną rolę ze względu na to, że fantastycznie nam nawilża powietrze. Jest świetnym poidełkiem dla ptactwa, jest siedliskiem dla wielu organizmów, ale także obniża nam temperaturę powietrza w tym ogrodzie. No i same te walory estetyczne, czyli jednak widok tej falującej wody, plus jeżeli mamy jakąś kaskadę, no bo jednak kaskada w ogrodzie, jeżeli wmontujemy ją w cały ten tak jakby obieg wody przez filtr, fantastycznie kaskada na powietrza nam tą wodę, co przyspiesza mineralizację wszelkich związków i też oczywiście powoduje przyjemny plusk i więcej tej wody nam paruje po tych kamieniach do atmosfery, do powietrza i przez to nam właśnie ta temperatura powietrza się obniża.
Czy oczko wodne możemy założyć w każdym miejscu, w ogrodzie czy na działce, czy są jakieś obostrzenia?
No myślę, że jedynym obostrzeniem to jest powierzchnia. czyli jeżeli mamy tą powierzchnię. Nie potrzebujemy tak naprawdę przy obecnych rozwiązaniach, nie potrzebujemy ani mieć terenu ze spadkiem, żeby robić ten obieg, ponieważ ziemia wydobyta z niecki może nam posłużyć jako budowa kaskady. Możemy zrobić oczko wodne zupełnie płaskie, bez żadnej kaskady, z obiegiem wymuszanym pompami. Także tak naprawdę determinuje nas to, co my tam chcemy i powierzchnia, jaką chcemy wygospodarować. Niedawno miałem przyjemność budować klientowi oczko wodne przy tarasie na naprawdę śmiesznie małej powierzchni. To dosłownie było tam kilka metrów na kilkanaście metrów między tarasem a żywopłotem. No i musieliśmy się zmieścić i fantastyczne wyszło oczko wodne z wysoką kaskadą. Oczywiście tam nie było gdzie ziemi nasypać, dlatego musieliśmy kaskadę zbudować z ogromnych głazów piaskowca ściąganych z kamieniołomu. I ona jest prawie pionowa, ta kaskada, ponieważ nie było miejsca na tworzenie większych form. Natomiast sama kubatura oczka wyszła łącznie około 25 metrów sześciennych wody, także ryby pływają, kaskada pracuje i klient jest zadowolony, także naprawdę karkołomne przedsięwzięcie, ale jak najbardziej wyszło na małej powierzchni.
Czyli właściwie na każdej powierzchni można, w każdym miejscu można założyć.
Tak, jest oczywiście to, tak jak wcześniej wspomniałem, materiały do budowy oczka wodnego nie są tanie, także jest to spora inwestycja, ale myślę, że jeżeli dysponujemy takimi środkami, to w zmieniającym się naszym klimacie i jednak tych strasznych suszach, to jednak to jest dobry pomysł na zagospodarowanie wody opadowej, ale także po prostu na walory, o których wspomniałem wcześniej, czyli ta wilgotność powietrza, schładzanie powietrza, no i też miejsce do życia wielu, wielu roślin wodnych i organizmów, które będą z tej wody korzystały. Skoro tutaj rozmawiamy już o tych wysychających ogrodach i tej wiośnie, która się zmienia, ponieważ mamy coraz częściej to zjawisko właśnie suchego kwietnia lub suchego maja, też projekty nasze, które wykonujemy w naszej pracy, wymagają przestawienia myślenia klienta, mianowicie redukcji trawników w tych ogrodach. Trawniki są, jak już wspominałem kiedyś, bardzo nieekologiczną formą tak naprawdę ogrodu, dlatego że potrzebują dużo wody. Nie mają tej zieleni bujnej, która by zaściełała strefę korzeniową, więc narażone są bardzo na upały i niepodlewane trawniki tak naprawdę wysychają w tempie ekspresowym, tym bardziej, że jeżeli są założone na piaszczystej lub gliniastym podłożu, trawniki tak naprawdę pobierają nam dużo tej wody, która jest tak naprawdę bezpowrotnie zużyta, bo później skosimy część zieloną i tak naprawdę ona ląduje na kompoście. Trawniki często koszone nie kwitną, nie mają z tego pożytku pszczoły. Świetną alternatywą dla trawników wydają się łąki kwietne, które możemy zaokładać jednoroczne lub też wieloletnie i to nam tak naprawdę ogranicza tą częstotliwość koszenia, bo łąki kwietne tak naprawdę to nie kosimy w ogóle lub kosimy raz w roku. Oczywiście, że zdajemy sobie sprawę z tego, że klient chce mieć, użytkownik ogrodu chce mieć tą część do zabawy, do rekreacji, ale czy naprawdę trzeba, żeby 3/4 ogrodu było w tym trawniku, to już naprawdę wymaga zastanowienia. Pochłania to dużo wody, pochłania to dużo pracy.
W Radiu Lublin w sobotę 24 maja powracamy do tematu zatrzymywania wody. Istotne jest również ograniczanie upraw tak zwanych wodochłonnych, jak na przykład trawniki. Zielone, przystrzyżone, piękne trawniki powoli przestają być modne i praktyczne. A co możemy mieć w zamian?
Idźmy w rośliny okrywowe, które wymagają mniej podlewania, które są droższe przy założeniu, natomiast później i pięknie nam kwitną i przede wszystkim rośliny, które rosną na pół metra, na 80 cm, czy nawet niższe, tworzą już nam wspaniały kobierzec przy ziemi, który chroni przed promieniami słonecznymi te korzenie. I ta gleba nie wysycha tak dramatycznie, jak w przypadku trawnika, który jest ścięty na 3 cm i tak naprawdę do południa, po porannym podlewaniu do południa już mamy suszę w tej strefie korzeniowej.
Dobrym właśnie nawiązaniem jest jak właśnie pozwolić na to, żeby ten trawnik też zakwitł, żeby tam pojawiły się te chwasty, pojawiły się ta kończyna biała, różowa, bluszcze kurdywane, które są wspaniałymi roślinami okrywowymi, ale też dla potencjalnego użytkownika trawnika stwierdzi, że to chwast, on tego nie chce, no ale jednak te rośliny mają też jakąś rozetę liściową i też tą glebę przykrywają i no, są świetną alternatywą również dla trawnika i dodatkiem do trawnika. U siebie osobiście nie pryskam, nie nawożę, nie podlewam tego trawnika i pozwalam na to, żeby te, nazwijmy je chwastami, te rośliny się tam zadomowiły, no i cudnie wygląda taki trawnik.
Tak, myślę, że świadomość dotycząca trawników i ogrodu w społeczeństwie się zmienia i już więcej oddajemy to właśnie w ręce natury ze względu na to, że mamy wysokie koszty w ogóle prowadzenia ogrodu, coraz droższa jest woda.
Czas utrzymania.
Tak, droższe są nawozy i nasz czas też. Dlatego jeżeli potrzebujemy tego pięknego trawnika, to zróbmy sobie w najbardziej reprezentacyjnym miejscu. A resztę pozwólmy, niech rośnie tak, jak
trochę
rośnie.
Trochę na froncie,
tak
trochę jest. Wokół tarasu i wystarczy.
Lub po prostu zdecydujmy się na te rośliny okryłowe lub na te łąki kwietne. I pożytek dla pszczół, i ochrona gleby, i ochrona przed erozją. Także myślę, że jest to wiele więcej korzyści niż ten właśnie pracochłonny trawnik.
Ale to też musi być, te łąki kwietne też w jakimś tam ładzie, prawda? To musi być.
Znaczy, jeżeli założymy łąkę kwietną wieloletnią, tak naprawdę traktujemy ją jako łąkę wieloletnią, pastwiskową. Także tak. Tylko raz w roku i ona się odnawia. No fakt, że po pierwszym roku już wiele tak naprawdę tych gatunków kwitnących może zaniknąć. No, nie wytrzyma konkurencji, więc w drugim, trzecim, czwartym roku ta łąka już może być uboższa. Możemy dokonywać wsiewek, ale też i może się tam wsiać sporo roślin zza ogrodzenia, jeśli tak się wyrażę, że się przywędrują. A jeżeli już chcemy taką naprawdę fantastyczną łąkę, która będzie z wielkim pożytkiem dla pszczół, no to warto zakładać jednoroczną łąkę każdej wiosny.
W ogóle trzeba mieć takiej zasady, że nic w ogrodzie nie ma na stałe, że to jest po prostu jest zmienność w trakcie sezonu, jest zmienność na przestrzeni tego 3 lat, 5, 10 rośliny, które posadzimy w pierwszym roku będą rosły na przykład z jeżówkami, tak jest. Rosną przez 2-3 lata, potem nagle nam giną. No ogólnie jest to gatunek taki, który on zanika. Nie jest nigdy na wiecznie. Są bliny, są klasyfikowane jako krótkowieczne, długowieczne, więc też jakby projektując ogród możemy też jakby tak dobierać te rośliny, żeby one były jak najdłużej w tym naszym ogrodzie, ale też właśnie dodawać takie akcenty, które pozwolą użytkownikowi zachwycać się tą zmiennością. No ale dlatego edukujemy, uczymy naszych klientów, że jednak to jest zmienność. Nigdy nie ma nic na stałe. Na stałe będą drzewa, chociaż też badania pokazują, że niektóre gatunki niestety z naszej rodzimej flory powoli zanikają, jak na przykład świer, który w niebawem przestanie. Z lasów już zanika, więc jest tym gatunkiem, który raczej nie powinniśmy sadzić w naszych przestrzeniach, raczej zdecydować się na zęba, na lipę, na lipę srebrzystą przede wszystkim, na graba.
A co ze świerkiem się dzieje?
Wysycha. No, mieliśmy taką głośną sprawę, że w Puszczy Białowieskiej świerk wysychał, w górach na masę wysycha, więc jakby no, zmienia nam się klimat, tak? Więc też jakby strefy klimatyczne nam się przesuwają na północ. Rośliny właśnie, czy świerk, czy sosna, czy brzoza, to też w przestrzeni kilkudziesięciu lat, więc to nie będzie tak, że nagle jednego roku mamy świerka, drugiego roku nie będziemy mieli świerka, więc raczej to zauważą nasze dzieci, nasze wnuki.
Działkowca w Radiu Lublin powiemy o pseudozbożach, inaczej zbożach rzekomych. To wspólna nazwa dla roślin, które z botanicznego punktu widzenia nie są trawami, ale tak jak zboża tradycyjne wytwarzają ziarna bogate w skrobie. Mają też wiele wartości odżywczych i nie zawierają glutenu. Nazwa pseudozboża powstała niedawno, ale surowce z tej grupy wykorzystywane są na świecie od wielu lat. Zaliczane są do superżywności, czyli produktów, które wzmacniają system immunologiczny i działają prewencyjnie, obniżając ryzyko powstawania wielu chorób cywilizacyjnych, jak nowotwory, schorzenia układu sercowo-naczyniowego czy cukrzycy. To m.in. komosa ryżowa i len, mówi dr inżynier Anna Wierkijowska, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Obecnie w żywieniu i profilaktyce wielu chorób znajdują one bardzo szerokie zastosowanie. Ich cechą charakterystyczną jest to, że są to surowce bezglutenowe, w związku z czym nie mogą służyć do wypieku tradycyjnego chleba o wysokiej objętości czy wysokim stopniu spulchnienia, natomiast często stosowane są przy wypieku pieczywa bezglutenowego. Komosa ryżowa odżywa teraz w naszej diecie, spotykana jest coraz częściej. Dawniej przede wszystkim na terenie wsi, wiosek była znanym surowcem, później zanikła z naszych jadłospisów, a teraz z powrotem powraca jako cenne źródło witamin, mikroelementów. Jeżeli chodzi o witaminy, to przede wszystkim witamina C, D, E oraz B. Mikroelementy takie jak miedź, żelazo, wapń, potas, fosfor, magnez, mangan, cynk, więc widzimy, że jest tych mikroelementów bardzo dużo i występują one w formie łatwo przyswajalnej, co jest również bardzo ważne. W komosie ryżowej również notuje się wysoką zawartość przeciwutleniaczy, przede wszystkim kwercytyna, które właśnie spowalniają procesy starzeniowe, chronią przed chorobami nowotworowymi. Notuje się wysoką zawartość kwasów, w tym kwasów omega-3, które działają przeciwzapalnie. Innym pseudozbożem, czasami nawet nie wiemy, że w ten sposób może być przetwarzanym, jest na przykład len, który powszechnie znany jest jako roślina, z której tłoczymy olej, ale znalazła także szerokie zastosowanie w przypadku przemysłów typu młynarstwo, gdzie len przemielany jest na mąkę, również wytłoki lniane, czyli produkt uboczny powstały w wyniku wytłoczenia oleju, jest przemielany na mąkę, uzyskujemy mąkę lnianą, która jest bogata w białko, bogata jest w błonnik pokarmowy, ale także w nienasycone kwasy tłuszczowe, w tym kwas alfa-linolowy, linolenowy, które bardzo korzystnie wpływają na nasz organizm. Nawet jeżeli jest to mąka z wytłoczyn, czyli już po odtłuszczeniu, to nigdy w 100% nie jest usunięty tłuszcz z lnu, w związku z czym ta mąka też charakteryzuje się wysoką zawartością tych kwasów nienasyconych. Oprócz tego nasiona lnu zawierają substancje śluzowate, które od wieków są typowym produktem zalecanym w przypadku podrażnienia przewodu pokarmowego, jak również przewodu oddechowego, czyli w różnych dolegliwościach jelitowych, żołądkowych. Bardzo często zalecane jest spożywanie nasion. Kończymy
dzisiejszy program, ale warto zostać z Radiem Lublin, bo przed nami następne interesujące audycje. Piotr Król pozostaje, by je realizować, a ja jeszcze spotkam się z Państwem dziś po godzinie 14 w programie Eko Radio Lublin, a na kolejny poradnik działkowca zapraszam już za tydzień, w sobotę o 5:30. Dziękuję za uwagę.